Brygada Jana Gwadysza pracowała bez wytchnienia przy montażu transportera w Lublinie. Lubelska fabryka samochodów ciężarowych musi ruszyć w rocznicę rewolucji. Musi ruszyć!
To fragment polskiej kroniki filmowej z 1951 roku. Mimo całej propagandy dobrze oddaje on początki lubelskiej fabryki samochodów ciężarowych. W listopadzie tego roku taśmę montażową opuścił pierwszy samochód dostawczy Lublin. Sukces nie byłby możliwy bez ofiarności robotników. Jak wyglądały dzieje dumy Lublina i ludzi, którzy ją tworzyli? Piotr Nowak, zapraszam na spacer z historią. Lipiec 52 roku. Trwa sześciolatka. Drugi plan gospodarczy w powojennej Polsce. Trzej murarze, Stanisław Galara, Gustaw Trych i Stanisław Adamczyk, ustanawiają nowy rekord Polski w murarce zespołowej. W ciągu 7,5 godziny układają 121 550 cegieł. Wszystko po to, żeby odbudować przemysł zniszczony podczas II wojny światowej. Wkrótce ich praca przynosi efekty. Wybudowany ich rękami, ale pod okiem inżynierów ZSRR w fabryce rusza produkcja samochodów ciężarowych marki Lublin. FSC produkuje części do maszyn i sprzęt rolniczy. Pod koniec lat 50. fabryczną halę opuścił flagowy produkt lubelskich zakładów, czyli samochód dostawczy marki Żuk. Do 1998 roku, kiedy zaniechano produkcję, wyprodukowano prawie 600 tysięcy egzemplarzy tej maszyny. Dużą część sprzedano na eksport. Dziełem lubelskich robotników były m.in. transportery opancerzone Scott, części do samochodów Warszawa, Nysa i Tarpan, później odlewy kadłuba silnika do Fiata 125P. Maszyny nieustannie ulepszano, czemu służył zakład doświadczalny samochodów ciężarowych, przemianowany później na ośrodek badawczo-rozwojowy. Wysoka, jak na ówczesne możliwości, jakość sprawiła, że sprzęt produkowany w Lublinie cieszył się uznaniem w kraju i za granicą. FSC zajmowała 120 hektarów. Na tym terenie znajdowało się 100 dużych hal z licznymi dźwigami, podnośnikami, drogami wewnętrznymi i bocznicą kolejową. W szczytowym momencie rozwoju fabryka zatrudniała 12 tysięcy pracowników. Wśród nich inżynierowie, robotnicy, pracownicy biurowi, sprzątacze i kucharze. Mózgiem FSC był okazały biurowiec przy ulicy Projektowej. To tu mieściła się administracja. Robotnicy ochrzcili budynek swojsko brzmiącym mianem Pałacu pod Śrubą. Nazwa pojawiła się po ogólnopolskim dniu odlewnika w latach 60. Państwowe uroczystości związane z tym wydarzeniem odbywały się właśnie w Lublinie. Z tej okazji załoga zakładów metalowych w Tczewie odlała potężną śrubę okrętową, którą usytuowano przed głównym wejściem do fabryki. Stała tam przez blisko 20 lat. Dziś nie ma po niej ani śladu. Fabryka była prawdziwym miastem w mieście. Miała własne kino, przy którym działał klub dyskusyjny i zespół teatralny. Patronowała szkole podstawowej numer 27, założyła zasadniczą szkołę zawodową dla pracujących i inicjowała kursy i szkolenia. To nie wszystko. Pracownicy mieli do dyspozycji własny ośrodek medyczny, ośrodek wypoczynkowy i przyfabryczny hotel o wysokim standardzie. Władze zakładu angażowały siły i środki w budowę osiedli robotniczych, w tym RSM Motor i innych ważnych inwestycji, m.in. Zalewu Zamborzyckiego. Na terenie zakładu funkcjonowała wewnętrzna linia telefoniczna, fabryczna elektrociepłownia przekazywała nadwyżki prądu, wody i ciepła miastu. Dziś trudno odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że PRL upadła. Początek lat 90. i otwarcie na nowe rynki było powodem do obaw, ale i nadziei. Już 4 marca 1989 roku Krzysztof Karman w dzienniku telewizyjnym zachwalał nowe dzieło lubelskich konstruktorów.
I wreszcie nowy samochód dostawczy z fabryki samochodów ciężarowych. Jest w całości dziełem lubelskich konstruktorów. Za 3 lata rozpocznie się seryjna produkcja. To przykłady pozytywne, ale jakże dużo jest dziedzin, spraw, gdzie postęp jest niezadowalający. Kuleje budownictwo mieszkaniowe.
Wkrótce rusza montaż Peugeota 405. W tym samym czasie na linię produkcyjną trafiło dzieło lubelskich konstruktorów Lublin 33. W 1995 roku rozpoczęła się współpraca z południowo-koreańskim DU. Powstała spółka DU Motor Polska, a owocem jej działalności były m.in. osobowa Nexia, samochody terenowe Musso i Corando. Później było dużo gorzej. Zadłużony przemysł nie był w stanie inwestować. W efekcie stał się niekonkurencyjny. Zaczęły się zwolnienia, co spowodowało spowodowało dalszy wzrost i tak dużego bezrobocia, wspomina Czesław Matuszek, wieloletni pracownik fabryki i autor książki pod tytułem Od Lublina do Lublina.
Z powodu negatywnych skutków polskiej polityki gospodarczej z lat 90., m.in. zmiany warunków dostępu do polskiego rynku producentów samochodów z Unii Europejskiej, ustanowienia kontyngentu bezcłowego, systematycznego zmniejszania cła na samochody importowane, FSC straciła sporo ze swojej dawnej pozycji. Drastycznie spadła sprzedaż samochodów, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie ich produkcji.
Otwarcie gospodarki na świat poważnie przetestowało zdolności polskiego przemysłu, w tym FSC. Sami się do tego przyczyniliśmy, kupując używane samochody na zachodzie. Szansą dla aktualnie produkowanych w Lublinie Honkerów są zamówienia od wojska, straży granicznej i pożarnej. Ale jaka będzie przyszłość lubelskiej motoryzacji? Czas pokaże. Na terenie dawnej FSC nadal powstają samochody. Jednak aktualna produkcja nie może się równać z latami świetności. Część obiektów jest już niepotrzebna, tak jak olbrzymie kominy elektrociepłowni. Większość z nich może tylko marzyć o odejściu z hukiem, tak jak jeden z kominów wysadzony przed 3 laty. To był Spacer z Historią. Na następną audycję zapraszam za tydzień lub na portal Centrum FM. Tam znajdziecie najnowsze odcinki i archiwalne nagrania. Piotr Nowak, do usłyszenia.